18.15 rozpoczynamy rozmowy niedokończone, szukając Słowa Bożego. Nasze przygotowanie do liturgii Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 32. niedziela zwykła roku B. Czytania, które rozważać będziemy, to czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 4, werset od 1 do 2 oraz 6 do 8. Następnie czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła, rozdział 1, wersety 17-18 oraz 21, 22 oraz 27 i Ewangelia według świętego Marka, rozdział 7, werset od 1 do 8, 14-15, od 21 do 23. A naszym gościem w audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Niech Duch Święty oświeca nas swoimi darami i potrzebnymi dla nas łaskami.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we Ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią, nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, ciało moje jest świątynią Twoją, składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe, i każdym oddechem wielbić Cię. Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą, wśród narodów będę chwalił Ciebie. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra, Tobie powierzam moje życie. Thank you.
Bardzo serdecznie witam Państwa. Zapraszamy do zatrzymania się refleksji nad Słowem Bożym na 22. niedzielę zwykłą. Słowem, które w szczególny sposób naszą uwagę będzie koncentrowało na czystości serca, a nie czystości jedynie zewnętrznej. Zapraszamy do refleksji nad czytaniami z pierwsze czytanie wzięte z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 4, wersety od 1 do 2 i od 6 do 8. Psalm responsoryjny wzięty z psalmu 15. Drugie czytanie to fragment listu świętego Jakuba, rozdział 1, wersety od 17 do 18, 21, 22 i 27 i Ewangelia poprzedzona śpiewem i wersetem: ze swojej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli pierwocinami Jego stworzeń. I fragment Ewangelii świętego Marka, rozdział 7, wersety od 1 do 8, 14, 15 i 21 do 23.
Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: a teraz, Izraelu, słuchaj prawi nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które, usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich jak Pan Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które ja wam dziś daję?
Usłyszany fragment został zaczerpnięty ze zbioru płomiennych homilii zawartych w Księdze Powtórzonego Prawa. Jest on wyrazem entuzjastycznej celebracji przyjęcia propozycji Boga, która została wyrażona w prawie. Wydaje mi się, że doskonałym komentarzem do tego fragmentu mógłby być monumentalny psalm 119. Prawdziwy hymn na cześć woli Bożej wyrażonej w Biblii. Rzeczywiście bowiem, używając słów tego psalmu, Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. W tym słowie, które jest jednocześnie przykazaniem, człowiek znajduje prawdziwą wiedzę i mądrość. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które, usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Usłyszeliśmy w 6 wersecie. Przede wszystkim jednak naród odnajduje w nich obecność samego Boga. Pana nie trzeba poszukiwać w odległych niebiosach, lecz w Jego słowie. Na innym miejscu w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: lecz szukać będziecie miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg wasz, z pomiędzy wszystkich pokoleń, by tam umieścić swe imię na mieszkanie. Tam pójdziecie. Prawdziwa więc religijność polega na odkryciu bliskości Boga w ludzkiej egzystencji. W tym kontekście zachwycające jest końcowe pytanie retoryczne: bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich jak Pan, Bóg nasz, ilekroć go wzywamy?
prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu, kto swym językiem oszczerstw nie głosi. Kto nie czyni bliźniemu nic złego, nie ubliża swoim sąsiadom, kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, ale szanuje tego, kto się boi Pana. Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Jest to pierwszy z psalmów tak zwanej gościny u Pana. Pozostałe to psalm 24 i 134. Zwane one są również pouczeniem u wejścia do świątyni. Wiadomo, jak bardzo zobowiązywało właściciela domu prawo gościnności. Bóg nie mógł być w żadnym wypadku wspólnikiem grzechów popełnionych przez ludzi wprowadzonych do jego domu. Warunki wejścia do domu Pana podano w tym psalmie w dwóch fragmentach, które w psalmie responsoryjnym rozpinają się pomiędzy zwrotki drugą i trzecią. Całość została podana w formie dialogu. A psalm pochodzi prawdopodobnie z epoki jeszcze przed niewolą babilońską.
Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Bracia moi umiłowani, każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały stępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami, wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.
Prawdziwa pobożność, na którą składa się rzeczywiste zaangażowanie człowieka, a nie jedynie wyznanie wiary ustami, to wiodący temat listu Jakuba, którego lekturę w liturgii rozpoczynamy właśnie w najbliższą niedzielę. Już na wstępie należy zauważyć, że nowotestamentowa terminologia liturgiczna, więc liturgia, służba, ofiara, adoracja, inne terminy, ma przede wszystkim charakter konkretny i egzystencjalny. Także analizowany list, mający swoje źródło w kręgach chrześcijan pochodzących z judaizmu hellenistycznego, sytuuje się w tych właśnie kręgach. Podejmuje bowiem odważnie polemikę z nadużyciami w kulcie, który osiągnął charakter jedynie formalny. O tym będzie pisał Jakub w drugim, trzecim rozdziale. Usprawiedliwiając w ten sposób niesprawiedliwe i niegodne bogactwo. O tym będzie mowa również w rozdziałach 1, 2 i 5. W ten sposób można zrozumieć ważkość, jaką pełni definicja pojęcia egzystencjalny w odniesieniu do autentycznej religijności w zestawieniu z różnorodnych sentencji w rozdziale 1. W wersecie 27 czytaliśmy: religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samych nieskalanym od wpływów świata. Słowo prawdy, o którym słyszeliśmy dalej, to Ewangelia, która została nam darowana przez Ojca Świateł. Ma w sobie wymagania nie do pominięcia. By przytoczyć fragment Ewangelii świętego Mateusza, który dobrze nawiązuje do tego tematu. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Rzeczywiście bowiem zasłuchanie się w słowo to zasłuchanie się w samego Chrystusa. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je, powiedział mistrz w słowach zapisanych przez Łukasza w 8 rozdziale.
Z Ewangelii według świętego Marka. Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.
W swoim zdecydowanym ataku na zimne i w pełni legalne respektowanie określonej tradycji judaistycznej, Jezus odwołuje się do przepisu czystości. wyrażającego się między innymi rytualnymi obmyciami rąk, o których szeroko relacjonował Marek. To właśnie ona symbolicznie odnosi się do czystości serca i życia, które przekształciły się w legalizm, zastępujący wszelkie zaangażowanie autentycznie religijne. Jezus ostro odnosi się do takiej zewnętrznej postawy, zredukowanej do, jak słyszeliśmy, tradycji ludzkiej, w przeciwieństwie do przykazania Bożego, które odwołuje się do sumienia człowieka. Zrozumiałym wydaje się przejście przez Marka do analizy pojęcia serce, terminu, który w Biblii oznacza właśnie sumienie, podstawowe decyzje i ogólne odniesienie do życia. Bo to właśnie w złych myślach, nierządzie, kradzieżach, zabójstwach, cudzołóstwie, chciwości, przewrotności, podstępie, wyuzdaniu, zazdrości, obelgach, pysze i głupocie decyduje się przeznaczenie człowieka, a nie w jego zewnętrznym wyglądzie, określonym jedzeniu. Bo to niejedzenie czyni człowieka nieczystym, ale zło, które może wychodzić z jego wnętrza.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania ze Słowem Bożym, naszego rozważania niedzielnych czytań biblijnych. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Naszym gościem w audycji Szukając Słowa Bożego ksiądz profesor Sławomir Stasiak. Prosimy, Radio Maryja, halo? Halo? Prosimy? No, niestety. Oczekujemy na Państwa pytania, Państwa spostrzeżenia, Państwa komentarze do czytań najbliższej niedzieli. Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Jerzy. Proszę święta, ja tak sobie myślę, bo nieraz się słyszy, jak ludzie uciskają na księży, a że to pieniądze biorą, a że to to, a że to tamto. Ja chciałbym po prostu zwrócić uwagę na to, że księża bardzo mało korzystają w nauczaniu sprawa, jakie daje księżom zakon. Chciałem powiedzieć to, że Jezus powiedział, że nie przyszedł znieść zakonu, lecz go wypełnić. I święty Paweł mówi, że zakon jest dobry i święty. Z niego trzeba korzystać, go właśnie utwierdzać. Dlatego właśnie się dziwię, że księża tak właśnie mało posługują się właśnie prawem. I to właśnie teraz, dzisiaj słyszę właśnie dobrą rzecz, że właśnie sięgamy właśnie do starotestamentowych przepisów, które nie wykluczają właśnie prawa miłości Chrystusowej. Ale tam właśnie jest zakres obowiązków co do kapłanów i co do ludu poświęconego Panu. I właśnie chciałbym zwrócić uwagę też na, lepiej by było, gdyby to ksiądz nawet i dzisiaj przeczytał, chodzi o drugą księgę Kronik, 19 rozdział. Tam właśnie jest napisane zakres prawa i obowiązków w stosunku do kapłanów i narodu. I to byłoby dobre, gdyby każdy sobie z tego zdawał sprawę. A jeśli chodzi o datki pieniężne i tak dalej, to zdaje się, że jest druga królewska, 12 rozdział. Tam jest właśnie też, co do świątyni, właśnie różne ustawy, jeśli chodzi o składki pieniężne i tak dalej. No dziękuję bardzo, na tym bym chciał skończyć.
Dziękujemy bardzo panie Jerzy za tę wypowiedź. No ona tak ogólnie wkomponowała się w kwestię dotyczącą rozumienia Słowa Bożego i nauczania Jezusa, który nie przyszedł zmienić prawa, ale je wypełnić. Natomiast my dzisiaj zatrzymujemy się nad czytaniami 22 niedzieli i nad nimi chcemy się pochylić. Oczywiście możemy je rozbudować, możemy je poszerzać, ale chciałbym, żebyśmy jednak utrzymali naszą refleksję, naszą medytację w tym nurcie właśnie pokazania, w jaki sposób prawo, źle rozumiane prawo, może stać się szkodliwym dla człowieka. Natomiast rozumiane w duchu prawdziwie, takim, w jakim zostało ono dane, daje nam uświęcenie. I tu widzimy właśnie tą dbałość o czystość serca, a nie tylko o czystość zewnętrzną, o umyte ręce, o obmyte kubki i różnego innego rodzaju ablucje. Thank you.
Prosimy, Radio Maryja.
Ja pierwszy raz dzwonię. Jestem z Podkarpackiego, Halina. Chciałabym po prostu zapytać... A, wyłączyć muszę.
Koniecznie, prosimy.
Proszę ojca. Halo?
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Po prostu chciałam zapytać. Nie rozumiem słowa przede wszystkim wyuzdanie. Dosłownie, co to jest za grzech? I bardzo serdecznie chciałam pozdrowić i podziękować za piękną oprawę muzyczną i za wszystko. I proszę mi wytłumaczyć właśnie.
Myślę, że tak, dobrze jest zobaczyć ten grzech w kontekście wszystkich pozostałych, które tutaj zostały wymienione przez Marka w 7 rozdziale jego Ewangelii. Więc zaczynamy od złych myśli, nierządu. Będę teraz wybierał te grzechy, które dotyczą szczególnie tej przestrzeni seksualnej. Cudzołóstwo i wyuzdanie to są grzechy, które pokazują rozpasanie w życiu seksualnym. Z jednej strony cudzołóstwo, czyli stosunki pozamałżeńskie, z drugiej strony nierząd, czyli nawiązanie, myślę, do tej tradycji starożytnej, zwłaszcza w świecie greckim, gdzie praktykowano również nierząd seksualny, a wyuzdanie to jest takie, no powiedziałbym, nadmiernie swobodne szafowanie swoją seksualnością. Dzisiaj bym to tak nazwał, bo w tamtym kontekście to po prostu było absolutny brak jakiegokolwiek skrępowania i funkcjonowanie w sposób taki, no, bardzo obsceniczny dzisiaj moglibyśmy powiedzieć. I w taki sposób bym to wytłumaczył. Oczywiście, żeby dopełnić pełnej analizy, należałoby teraz sięgnąć do tekstu greckiego, zobaczyć, jak ten termin funkcjonował rzeczywiście w świecie greckim, co on tam oznaczał, co on oznacza dla świętego Marka, ale to trzeba by było taką bardzo dogłębną analizę przeprowadzić. Z całą pewnością Markowi chodzi o to, ewangeliście, by pokazać, że to właśnie takie postępowanie człowieka sprawia, że on staje się nieczysty, a nie przestrzeganie bądź rygorystyczne, bądź nie zasad na przykład obmycia rąk czy kubków.
Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Cecylia z Krakowa.
Prosimy.
Dziękuję bardzo za katechezę. Jak zwykle, no bardzo piękną, pouczającą. Ojcze, ja mam takie zapytanie. O czystość serca. Tam na pierwszym miejscu Pan Jezus mówi o myślach, że nieczystość to są złe myśli. Co jest właśnie najważniejsze w tej czystości serca? Czy można to powiedzieć, że to chodzi o miłość Boga, ale właśnie może miłość bliźniego? Żeby te myśli były czyste, czyli żebym zawsze dobrze życzyła bliźniemu i dobra chciała dla bliźniego. Proszę mi odpowiedzieć.
Pani Cecylio, myślę, że nie tylko, dlatego że sięgając do tego, co zasygnalizowałem w mojej refleksji, do biblijnego pojęcia serce, to jest cała przestrzeń sposobu myślenia człowieka, ale również sumienia człowieka. Czyli można by było powiedzieć, że czystość w postawie, czystość w decyzjach podejmowanych, a więc również w relacji do drugiego człowieka, ale również czystość w ogólnym nastawieniu do życia, a więc nie tylko do drugiego człowieka, ale również w stosunku do samego siebie. I tu jeszcze, no właśnie, tu dziękuję za tę podpowiedź, czystość serca, czyli czystość sposobu myślenia, bo rzeczywiście w Biblii serce nie jest organem przede wszystkim uczuć, ale organem przede wszystkim rozumowania człowieka. A więc jeśli człowiek rozumuje w sposób czysty, przezroczysty, byśmy tak mogli powiedzieć, wówczas jego serce pozostaje, jego życie pozostaje rzeczywiście czyste.
Na antenie Radia Maria trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Lubelskiego. Ja chciałam spytać, czy te wszystkie wymienione złe myśli, no oczywiście są grzechem, ale czy z tego trzeba się spowiadać?
Jak z każdego grzechu. A musimy pamiętać o tym,
że... Czy to jest ciężki grzech?
A to zależy, bo to tu tego nie można tak sklasyfikować, zważyć, zmierzyć, bo to wszystko zależy od tego, w jakich okolicznościach się rzecz dzieje, jak reaguje na to sumienie. Jeśli nie możemy powiedzieć, że ogólnie zawsze każde złe myśli są grzechem śmiertelnym. Bo mogą to być złe myśli mimowolne, które mimo naszej woli przychodzą nam do głowy. I wtedy zależy to od mojej reakcji na tą sytuację przestrzeni grzechu, w której się znalazłem. Jeśli to odrzucam, nie jest to sytuacja, która mnie oddziela na stałe, na trwałe od Boga.
Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja też znam ojca, proszę ojca, ale tak słuchając tej katechezy, prawda, tak sobie pomyślałem o tej czystości serca, a czystość serca nie pochodzi od nas. Czystość serca jest przez obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Bo jako my, jako stworzenia, nie mamy czystości serca. On jest naszą czystością serca, więc prawda, tak jak wszystka chciwość, bałwochwalstwo, prawda, pożądliwość jest tym, co jest stworzone, ale nie w tym, co zrodzone, prawda? Także czystość serca, tak sobie pomyślałem, że można po prostu szukać tylko i wyłącznie w miłości. A miłość opiera się na tym, który był i tym, który jest zmartwychwstały. Tylko przez zmartwychwstałego możemy doznać czystości serca. Nie z nas ona jest. I tutaj można byłoby, prawda, wyjść wyżej troszkę dalej i powiedzieć, że w czystości serca jest miłość. Więc kochaj, abyś mógł to, co wypływa z miłości, czyli z tej najwyższej wysokości, prawda, objawiło się w tym, który jest. Więc w prawdzie twojego życia, w prawdzie miłości. I więc Bóg jakby przez swoją miłość, przez swoją odwieczność, przez swoją, prawda, to, że nie ma początku, przez swojego Syna też, zrodzonego, a nie stworzonego, objawia naszą czystość serca przez Jezusa Chrystusa. Więc tutaj czystość serca jest autentycznym świadkiem prawdziwości Jezusa, a nie wymysłem naszego umysłu, prawda, i nie wymysłem naszej woli jako fałszywych proroków, prawda, i tych, którzy uważają się za religijnych, za wierzących, a tak naprawdę ani nie są religijni, ani wierzący, po prostu są, żyją w kłamstwie.
No tak, tak, rzeczywiście, panie Dariuszu, z jednej strony tu jest dużo racji, że to ta łaska pochodzi od Chrystusa. Ale teraz tak, my możemy tę łaskę wpuścić do naszego życia, albo jej nie wpuścić. Czyli albo współpracować ze zbawczym dziełem Jezusa, albo nie. I wtedy rzeczywiście możemy osiągać czystość naszego serca, bo gdybyśmy stwierdzili, że to wszystko pochodzi tylko i wyłącznie od Jezusa Chrystusa, no to idziemy w kierunku teologii protestanckiej. Sola gratia i nic więcej. I możemy jedynie liczyć na łaskę Boga i nic więcej. A gdzie nasza współpraca? I tu właśnie dlatego liturgia niedzielna wprowadza list świętego Jakuba, który pokazuje, że to wszystko, co dokonało się w Jezusie Chrystusie, całe odkupienie, cała kondensacja miłości Boga w Jego zbawczym dziele, w zbawczym dziele Jego Syna, to staje się realnie faktem przekładającym się na relacje międzyludzkie wtedy, kiedy my rozumiemy tę miłość i przepisujemy tę miłość na codzienne życie, na naszą codzienną egzystencję. Czyli krótko mówiąc, naszej pobożności nie zamykamy w kościele, ale wychodzimy z nią poza bramy kościoła.
Prosimy.
Renata ze Śląska. Proszę księdza, ja 20 lat się zastanawiam i kontempluję Nikodema, który przyszedł do Jezusa nocą. Na czym polegało nawrócenie Nikodema, skoro był takim porządnym człowiekiem, przestrzegał 10 Bożych przykazań, miał na pewno piękną rodzinę, składał 2 razy dziennie baranki ofiarne, uznawał Boga jako Ojca, bo faryzeuszy uznawali. Czy nie chodzi tu o cnotę sprawiedliwości w nawróceniu?
Wie pani, pani Renato, myślę, że tak trochę temat, że tak powiem, ad hoc wywołany, ale myślę, że świętemu Janowi, pokazując ten dialog Jezusa z Nikodemem, nie tyle chodziło o pokazanie nawrócenia Nikodema, tylko o pokazanie zrozumienia tego, kim jest Jezus. Tam jest kilka takich ciekawych tematów, których Nikodem nie jest w stanie zrozumieć. Człowiek musi się ponownie narodzić. Jak reaguje Nikodem? Jak to? Musi wejść do łona swojej matki i ponownie się narodzić? Nie rozumie, co to znaczy narodzenie się do nowego życia w Chrystusie. A zatem wydaje mi się, że tu może nie tyle chodzi o samo nawrócenie Nikodema, tylko o jego zrozumienie tego, kim jest Jezus Chrystus w historii dzieła Bożego, którą on doskonale jako faryzeusz znał. I teraz, jeśli on jako faryzeusz, który całą historię swojego ludu i każdą interwencję Bożą w tę historię ludu znał, zrozumiał, że kluczem do zrozumienia tego wszystkiego, co się wydarzyło, jest Jezus Chrystus, to możemy nazwać otwarciem się Nikodema na prawdę Chrystusa. Więc raczej bym nie mówił o samym nawróceniu, ile zrozumieniu.
Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy.
Jestem do audycji.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Aha, już mogę, tak? Witam serdecznie, Bogumiła z Lublina. Wraca do mnie często to pytanie, kiedy słyszę, że nikt nie wchodzi z zewnątrz człowieka, to mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to wychodzi z człowieka. To czyni człowieka nieczystym. I wtedy rodzą mi się takie myśli, że przecież jest w Ewangelii, są takie słowa, no nie będę dokładnie mówić, ale wiem, że to jest, że jeśli twoje oko grzeszy, prawda, to je wybuch. Jeśli twoja ręka, to ją obetnij. Czyli to jest zewnątrz, działa na człowieka, co wchodzi do niego. Ja to też tak czasem tłumaczę, że jak zjesz jabłko zgniłe, to w tobie jest ta zgnilizna. I dlatego mam taki dylemat, że trudno mi w tym momencie zrozumieć Jezusa słowa, że to, co... że właśnie, no musi coś wejść gdzieś skądś z zewnątrz, żeby w człowieku zamieszkał grzech. No musi, no może. Tak, tak sobie tłumaczę. Bardzo bym prosiła wyjaśnienie, czy to dobrze rozumuję.
Pani Bogumiło, tu nie chodzi o pewną taką anatomię działania tego, w jaki sposób grzech się zakorzenia w naszym życiu, w jaki sposób potem się pomnaża w naszym życiu. Tu chodzi o pokazanie pewnego obrazu. Tutaj ewangelista Marek operuje tym obrazem właśnie zewnętrza człowieka, czyli zewnętrznego obmywania rąk, obmywania kubków, wykonywania tych wszystkich zewnętrznych praktyk, a z pominięciem tego, co jest we wnętrzu człowieka. I Marek chce pokazać, że to zło, które w nas się krzewi, jest źródłem naszej nieczystości. Oczywiście to zło się do naszego życia jakoś musiało dostać. Ono się z powietrza przecież nie wzięło. I jeśli my pozwalamy temu złu w nas się rozrastać, a wskutek tego pojawiają się złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota, to to sprawia, że my stajemy się nieczyści. I Markowi chodziło właśnie o to, by to nauczanie Jezusa na temat czystości serca pokazać właśnie w takim aspekcie, tym wewnętrznym.
Ksiądz profesor Sławomir Stasiak, naszym gościem w audycji Szukając Słowa Bożego. Prosimy.
Halo?
Halo?
Mówi Maria z Krakowa.
Prosimy.
Mi się zdaje, że sprawa jest bardzo prosta i bardzo trudna, jeżeli chodzi o ludzi czystego serca. Dla mnie człowiek czystego serca to ten, który naprawdę chce pełnić wolę Pana Boga. I tą wolę ukocha. Po prostu ukocha. I no, i w tym wypadku nie ma tego, że mówi, no tak, Panie Boże, niech się dzieje Twoja wola, ale niech się dzieje moja wola. Teraz tak, jeżeli ktoś, kto chce pełnić wolę Bożą, pełni dobre uczynki, jest nastawiony na to, że będzie pełnił dobre uczynki. Będzie dla ludzi życzliwy, będzie pomagał i tak dalej, wszystko to. Ale te wszystkie dobre poczynania muszą być bezinteresowne. Bezinteresowne, że nie mówię, dobrze, ja to zrobię, a w myślach mam, no ale przy tym upiekę jakąś własną pieczeń. I to musi być bezinteresowne i bez innych myśli, po prostu bez ubocznych innych myśli. No, tyle chciałam powiedzieć.
Tak jest, Pani Mario. Te nasze działania muszą wynikać z natury naszej wiary. To nie może być działanie interesowne. Tam w którymś momencie mojego rozważania mówiłem o tym, że nie może tak być, że my mamy podejmować jakieś działania po to, żeby się pokazać. No to wiemy, znamy doskonale ten fragment o faryzeuszach, którzy pościli i modlili się po to, żeby się innym pokazać, a nie właśnie ze względu na to moje pragnienie otwarcia swojego serca dla Chrystusa. Wydaje mi się, że właśnie tu tak jak Pani też zauważyła, to jest proste i dlatego tak bardzo trudne. Teraz mi się nasuwa taka często zresztą powtarzana przeze mnie analogia. Kto jest wzorcem dla nas takiego rzeczywiście pełnego wsłuchania się w wolę Ojca, z nas ludzi? No Maryja po prostu. Ona odpowiedziała tak na Boże Słowo. Kiedy jeszcze nic nie było zdecydowane, ona już powiedziała tak. I potem obserwujemy kilka takich scen z jej życia, z jej relacji ze swoim Synem Jezusem Chrystusem. Najpierw 12-letni Jezus po znalezieniu wyjaśnia, dlaczego został w świątyni, i ewangelista Łukasz konkluduje to krótkim stwierdzeniem: Maryja zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Następna scena. Jezus naucza. Przychodzi Maryja z jego krewnymi. Ktoś przynosi wiadomość: przyszła twoja matka z twoimi braćmi, siostrami. A on zadaje pytanie: kto jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Ale kontynuuje dalej: ten, kto słucha Słowa Bożego, tym jest i bratem, i siostrą, i matką. Kto słucha i wypełnia je. A więc tak jakby stawiał nam w centrum Maryję i pokazywał: zobaczcie, tak słuchajcie słowa i tak je realizujcie w życiu jak ona. I myślę, że to jest dla nas też taki wzór tego, tej całkowitej bezinteresowności w działaniu, w oddawaniu swojego życia i tego, co robimy Chrystusowi, dlatego że wiara jednak musi się pokazywać w uczynkach, jak mówił święty Jakub.
Radio Maria, prosimy. Halo? Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Serdecznie pozdrawiam obu księży. I według mnie jest takie słowo, które ujmuje całość omawianych dzisiaj treści. I brzmi ono w ten sposób: kto spełnia wymagania światła, przybliża się do prawdy, czyli inaczej mówiąc, do Jezusa. I to jest jakby zasadniczy kierunek podążania naszego. A z kolei spełniać wymagania światła oznacza słuchać Słowa Bożego i je wypełniać, co również znalazło się w dzisiejszych treściach, aby nie być tylko biernym słuchaczem, ale sobą wprowadzać w czyn. I tutaj się między nimi objawia czystość serca. Czy moje czyny są zgodne z moim wnętrzem? Co do kwestii słuchania, powiedzianej w słowach: kto ma uszy, niechaj słucha, to już w Starym Testamencie, w Księdze Mądrości, znajdujemy taki zapis: ucho słuchacza czyni mistrza. A jeżeli jeszcze jest ponadto dzisiaj mowa o wejściu w posiadanie ziemi, to jedno z błogosławieństw mówi, że będą to cisi, a więc nie ci, którzy nastawiają się tylko na mówienie, ale przede wszystkim ci, którzy są zasłuchani. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Pawle, tu należałoby kropkę postawić. No nic dodać, nic ująć.
Prosimy. Kolejny telefon. Halo? Halo? No, niestety. prosimy na Radio Maryja.
Wszechmocny Pan się swą mocą i siłą utrzymuje zawsze i potrafi nam tak tłumaczyć. Piękne te słowa, powiem króciutko. Dzięki, niech Pan Wszechmocny błogosławi. Serdecznie dziękuję. Przydałoby się codziennie taką katechezę słyszeć.
Nie mogę. Zatem dziękujemy bardzo. No nie wiem, czy bylibyśmy w mocy, żeby codziennie tak rozbudowaną katechezę biblijną poprowadzić, ale kto wie, może przyszłość przyniesie.
Ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, prosimy o podsumowanie.
Tak, z tych refleksji, które podjęliśmy na samym początku i z refleksji, które radiosłuchacze podjęli, to wyłania się właściwie jeden temat, czystość serca. I przypomnijmy, że serce w Biblii to nie jest organ uczuć, ale organ, który ma większy związek z naszym rozumieniem, myśleniem, również sumieniem. A więc serce to jest ta przestrzeń, w której dokonuje się rzeczywiście czystość człowieka. Pytanie tylko o to, w jaki sposób możemy osiągnąć tę czystość. I czytania niedzielne nam pokazują, że na próżno będziemy szukali tej czystości w jakichś nawet rytualnych, zewnętrznych obmyciach, celebracjach, które będą zewnętrznie nam gwarantowały tę czystość. Tej czystości musimy szukać w naszym wnętrzu. W jaki sposób? Wpuszczając do tego wnętrza, czy też zapraszając do tego wnętrza Chrystusa. Jeśli On w nas będzie działał, to w nas będzie się dokonywało właśnie to oczyszczenie naszego wnętrza, naszego serca. Jeśli natomiast nie, to wnętrze będzie działało na naszą niekorzyść, nawet pomimo naszej nieświadomości. Jeśli nie zaprosimy Chrystusa do naszego serca, to w nas będzie się rodziła cała złość i wszelkiego rodzaju inne grzechy. Pozwólcie, drodzy Państwo, że na koniec podsumuję te nasze rozważania fragmentem z dzieła świętego Chromancjusza z Akwilei, początek V wieku po Chrystusie. Pisał tak. Bóg nie pyta człowieka, czy ma czyste ręce przed jedzeniem, czy nie, ale o to, czy ma serce obmyte z brudu grzechów i czyste sumienie. Bo zaiste, na co przyda się myć ręce, a mieć skalane sumienie? I dlatego też uczniowie pańscy, którzy dawali pierwszeństwo obmyciu serca oraz czystemu i nieskazitelnemu sumieniu, nie bardzo troszczyli się o mycie rąk, które wraz z całym ciałem raz na zawsze obmyli w chrzcie, jak mówi Pan do Piotra. I tu cytat z Ewangelii świętego Jana, 13 rozdział, werset 10. Kto raz jest obmyty, nie potrzebuje powtórnego obmycia, ale jest cały czysty, tak jak wy jesteście czyści. Trzeba nam tylko trwać w tych owocach przyjętego sakramentu chrztu.
Pozdrowienia?
Pozdrowienia, owszem, tak. Bardzo chętnie pozdrowię z takim, powiem, troszkę zatroskaniem mojego kolegę z rocznika. Razem ze mną był święcony w tym roku 25-lecie kapłaństwa. Obchodziliśmy ksiądz Dariusz Kowalczuk, ciężko chory, modlimy się o jego zdrowie i tutaj prosiłbym również radiosłuchaczy o modlitwę w intencji księdza Darka. A cóż, pozdrowienia niezmienne, szczególnie gorąco chcę pozdrowić wszystkich moich kolegów z rocznika księży wyświęconych 19 maja 1990 roku w 25-lecie. Drodzy bracia, trzymajmy się razem i trzymajmy się Pana Boga i dziękujmy Mu za te lata posługi, a prośmy jeszcze o to, żeby ile komu da sił i energii, żebyśmy jeszcze potrafili w Kościele służyć.
Bardzo gorąco dziękujemy. Dzisiejszą katechezę poprowadził ksiądz profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.